Dzień dobry, a w studiu poseł do Parlamentu Europejskiego Anna Bryłka z Konfederacji.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
111 tysięcy Wielkopolan zagłosowało na panią w czerwcu w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jest pani już członkinią Parlamentu. Nie dołączyła pani jednak, tak jak troje innych przedstawicieli Konfederacji, do grupy Europa Suwerennych Narodów. To ta grupa, w której są także przedstawiciele niemieckiej AfD. Dlaczego ciągle jest pani posłem niezrzeszonym?
Panie redaktorze, cały czas jesteśmy na początku kadencji. Mieliśmy dopiero drugie posiedzenie plenarne we wrześniu, więc jesteśmy cały czas na takim początkowym jeszcze etapie pracy tej kadencji Parlamentu Europejskiego. Ja nadmienię, że te negocjacje w moim przypadku i Ruchu Narodowego cały czas jeszcze trwają. Koleżeństwo z Nowej Nadziei podjęło decyzję, żeby dołączyć do grupy, innej grupy w Parlamencie Europejskim, z czym ja się wielokrotnie wcześniej mówiłam też o tym, że się nie zgadzam z taką decyzją.
Czyli nie chce być pani w jednej frakcji razem z niemiecką AfD?
To nie jest frakcja z AfD, tylko to jest frakcja tworzona przez AfD, więc to jest jednak kluczowa różnica co do tego. Więc ja się po prostu nie zgadzałam z częścią programu politycznego prezentowanego przez tą partię, zwłaszcza w stosunku do polityki surowcowej i polityki, którą ona realizuje wobec Rosji, tak, czyli między innymi dotyczącej Nord Stream 2 i tak dalej, ponownego uruchomienia tego gazociągu. Więc to są takie polityki, w których jeszcze no po prostu nie ma między nami jakiegoś wspólnego programu.
I tu się nic nie zmieni, nie dołączy pani na pewno do tej grupy.
Tak, na pewno nie dołączy.
A do jakiej frakcji pani w tej chwili najbliżej?
Tak jak wcześniej mówiłam, najbliżej nam było do Tożsamość Demokracja, dzisiaj to są Patrioci dla Europy lub EKR, które też mają bardzo zbliżony program do programu
Ruchu Nowego. EKR, Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy, a Patrioci. Frakcja, w której są przedstawiciele Prawa
PiSu,
i Sprawiedliwości.
PiSu. Tak.
Natomiast... I może być pani w jednej z frakcji razem.
Panie redaktorze, no to tak to wygląda, że niczego nigdy nie można wykluczać i oczywiście, że dużo łatwiej pracuje się w grupie, natomiast te negocjacje cały czas jeszcze trwają. One się naprawdę jeszcze nie zakończyły. To nie jest tak, że to się da wszystko szybko rozstrzygnąć. W tym roku i w tej kadencji, ten początek kadencji było tyle ciekawe, że niespodziewanie zostały ogłoszone przyspieszone wybory we Francji, co w ogóle opóźniło prowadzenie negocjacji w czerwcu i w lipcu. Druga tura była 8 lipca i tak naprawdę Francuzi, którzy mają największą prawicową, Francuzi mówię o Zjednoczeniu Narodowym Marine Le Pen, którzy mają największą reprezentację prawicową w Parlamencie Europejskim, zajmowali się własną polityką i własnym podwórkiem i z tego powodu też opóźnienie tych negocjacji. To jest pierwsza przyczyna. Druga przyczyna jest taka, że cały sierpień to jest miesiąc urlopowy w Parlamencie Europejskim.
Życie zamarło. I nic się nie dzieje. Ale mamy już wrzesień, końcówkę września. Czy będąc posłanką niezrzeszoną nie jest jednak trudniej zabieranie głosów na posiedzeniach?
To znaczy, to zależy w jakiej się jest grupie. Jeśli jest się tak licznej grupie, na przykład jak EPP, no to nie do końca tak jest. To znaczy jest tych posłów, grupa dostaje określoną liczbę możliwości zabierania głosu. No i trzeba to na wszystkich tych posłów podzielić.
Ale do EPP na pewno pani nie dołączy.
Nie, na pewno nie. Natomiast czasami jest łatwiej, czasami jest trudniej. Ja jako poseł niezrzeszony też mam prawo zabierać głosu, co uczyniłam już na pierwszym posiedzeniu, na ostatnim
posiedzeniu. Dwa wystąpienia w tej chwili.
Tak.
Pani miała też jedno pytanie pisemne. Takie statystyki dotyczące pani pracy znalazłem na stronach Parlamentu Europejskiego. I na przykład 20 września wysłała pani pytania w sprawie powodzi.
Tak.
Pyta pani, w którym momencie Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego zwiększyło monitoring w części Europy zagrożonej powodzią. Czy pani zdaniem unijne instytucje w porę ostrzegły Polskę przed tym zagrożeniem?
No, te pytania, które wysłałam do Komisji Europejskiej, one się pojawiły z tego powodu, że dokładnie tydzień temu mieliśmy debatę w Parlamencie Europejskim, gdzie dokładnie debatę dotyczącą powodzi w Europie Środkowej, w ogóle naszego regionu. No i okazuje się, że w czasie tej debaty usłyszeliśmy od komisarza, że pierwsze ostrzeżenia wysłane do naszego regionu to był 9-10 września. Że tych ostrzeżeń było 100 i dokładnie w tej przemówieniu czytamy albo możemy wysłuchać, że celem wysłania tych ostrzeżeń było zbudowanie świadomości co do zagrożenia powodziowego.
I były u nas alerty, były ostrzeżenia IMGW właśnie w tym tygodniu.
No były, no ale w żaden sposób niestety nie spowodowały tego, żeby ludzie mogli się wcześniej ewakuować, że zostały w pewien sposób zignorowane przez przedstawicieli administracji rządowej w regionie, pewnie też w jakimś stopniu przez pana premiera, że nie doszło do ewakuacji w odpowiednio dużym momencie, że ten dobytek, który mógł być po prostu wywieziony, wyniesiony, nie został wyniesiony, że ta powódź po prostu zaskoczyła, bo taka jest prawda. Zaskoczyła Kłodzko, zaskoczyła Lądek Zdrój, zaskoczyła inne miejscowości, które zostały w ogóle zmiecione przez tą powódź.
Dzisiaj
więc naszym zdaniem, ja chcę po prostu się dowiedzieć, do kogo konkretnie te ostrzeżenia, w jakim charakterze i jakiej treści też, o ile oczywiście Komisja Europejska takie informacje nam udzieli.
Dzisiaj po godzinie 18 premier Donald Tusk przedstawi w Sejmie informacje na temat powodzi. Jeszcze chciałbym tylko poprosić o ocenę unijnych instytucji. One ostrzegały pani zdaniem wtedy w porę, tylko w Polsce nie.
To znaczy, nie wiem, czy zostały zignorowane. To jest sprawa do wyjaśnienia. My jako Konfederacja postulujemy, żeby jednak w tej sprawie powołać komisję śledczą, bo tu się pojawia wiele, wiele wątków. Po pierwsze od braku wybudowania tych zbiorników retencyjnych i blokowania i finansowania ich przez, czy finansowania tej blokady budowy zbiorników retencyjnych przez podmioty zewnętrzne. Dużo niekonsekwencji, chaos komunikacyjny, brak właściwie już i przed powodzią, w czasie powodzi, po powodzi, mnóstwo ludzi, którzy też, nie do mnie tylko, ale nawet do posłów naszych z Konfederacji, z regionu zgłaszają się właśnie z tym chaosem i tak dalej. Także to wszystko jest do wyjaśnienia i to powinna zbadać już naprawdę komisja śledcza.
To już teraz powoływać tę komisję?
Panie redaktorze, na razie to trzeba jeszcze, fala musi przejść w całości i trzeba przede wszystkim w pierwszej kolejności pomóc ludziom, którzy tej pomocy w tym momencie natychmiastowo potrzebują. Natomiast nie można tego zostawić bez wzięcia odpowiedzialności, czy wyciągnięcia konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych.
Zostawmy tematy krajowe. Przenieśmy się do Wielkopolski. Pani pochodzi ze wschodniej części województwa. Poseł Koalicji Obywatelskiej z Okręgu Konińskiego, wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak ogłosił, że nie będzie linii kolejowej Konin-Turek, a zamiast tego będą autobusy. Pani się podoba ta zmiana, że zrezygnowano z tej inwestycji?
Przeciwko tej inwestycji bardzo mocno protestowali mieszkańcy tych regionów. I argumenty, ja też złożyłam zawiadomienie do NIK w tej sprawie. Cały czas nie mamy jeszcze odpowiedzi, żeby zbadać, dlatego że po pierwsze uzasadnienie co do utworzenia tej kolei jako kolei pasażerskiej miało jakieś takie bardzo nikłe uzasadnienie, bo znaczy nie ma aż takiej dużej potrzeby, żeby ci pasażerowie z Turku do Konina mogli tą koleją dojeżdżać, więc tam się pojawiały też inne wątki. W międzyczasie jeszcze zmieniono trasę tej kolei, więc jeśli jest taka decyzja, że faktycznie nie będzie ostatecznie realizowany ten projekt, to pewnie pod naciskiem też tutaj mieszkańców. No i pewnie moim zdaniem tam nie było
wystarczająco. Ale byli też mieszkańcy, którzy byli zwolennikami tej linii. Nie było tak, że wszyscy przeciwko.
Na pewno nie wszyscy, natomiast tam wydawało się, że nie ma takiego uzasadnienia ekonomicznego do tego, żeby tworzyć. No to jest gigantyczna inwestycja. To znaczy dużo taniej jest utworzyć po prostu połączenia autobusowe, niż wybudować taką kolej.
Czyli pani, jeśli ta decyzja już będzie ostateczna, ta decyzja się podoba?
No panie redaktorze, no podoba się, nie podoba się. No taki jest stan faktyczny. Taki jest stan faktyczny.
A nie jest tak, że taka linia kolejowa jednak pomogłaby rozwinąć region, który też jest w trudnym okresie, w okresie transformacji, odchodzenia od węgla?
Być może, natomiast pytanie, tam pojawiało się wiele wątków. To znaczy, ja przypomnę, że pomysł tej kolei to były czasy PiSu. To był pomysł jednego z posłów PiSu, który chciał po prostu mieć jakiś swój projekt infrastrukturalny na tym terenie. No, w międzyczasie się okazało, że ten transport pasażerski zupełnie jest nieopłacalny taką drogą. Więc moim zdaniem to jest bardzo podobna niestety sytuacja jak do elektrowni w Ostrołęce, która też miała być wielką inwestycją posła tego regionu. Okazało się, że zainwestowano gigantyczne pieniądze.
A to który
pieniądze.
Poseł Prawa i Sprawiedliwości chciał tej linii?
Panie redaktorze, ja już nie pamiętam, czy to był poseł Czarnecki, Witold Czarnecki, czy któryś z innych posłów, ale to tutaj posłowie PiSu bardzo mocno, no to zarządów PiSu było, lobbowali na rzecz budowy tej kolei.
Takie linie kolejowe powinny być dochodowe, jednak większość pewnie linii nie jest do końca dochodowa.
Przede wszystkim powinni być pasażerowie, którzy z tego korzystają, tak? A czy byłoby takie zainteresowanie? Ja tego nie wiem, tak? To miało, po to też złożyłam to zawiadomienie do NIK-u, wyjaśnienie tej sprawy, żeby to ustalić, tak? Bo pojawiały się naprawdę bardzo różne, nie chcę powiedzieć teorie spiskowe, tak, ale bardzo różne przypuszczenia, które po prostu muszą wyjaśnić odpowiednie urzędy i stąd to zawiadomienie. My to zawiadomienie składaliśmy, ojku, dobre kilka miesięcy temu.
Pani jest zwolenniczką budowy elektrowni jądrowej w Koninie?
Tak. Generalnie budowania elektrowni jądrowej.
I ten pomysł, myśli pani, że będzie zrealizowany?
Nie,
czy
nie będzie w żadnym
jak
wypadku zrealizowany, bo nie powstaną dwie takie duże inwestycje w Polsce. Albo powstanie na Pomorzu, albo nie powstanie wcale.
Dlaczego nie będzie w Koninie w takim razie?
No, panie redaktorze, bo do tego potrzeba gigantycznych środków finansowych. Budowanie tej pierwszej elektrowni w Polsce to jest ponad 100 miliardów. I to nie da się zrobić dwóch takich dużych inwestycji. Jeszcze pomysł tego, żeby w Koninie to była inwestycja prowadzona przez Koreańczyków, gdzie już wiemy, że Koreańczycy się w ogóle wycofali, bo pozostali jak gdyby oszukani, tak? Ja pamiętam jeszcze te wyjazdy do Korei Południowej, chyba ministra Sasina, nie wiem, czy dobrze pamiętam, kiedy już tam były jakieś pierwsze listy intencyjne podpisywane w sprawie tej budowy. No tylko nie jest możliwe, żeby w państwie, którym, tak jak naszym, nie ma żadnej elektrowni jądrowej, pierwsza elektrownia jądrowa i od razu powstawała druga w tak krótkim czasie. To są po prostu tak gigantyczne środki finansowe, że to nie jest możliwe i na ten moment to ja nie wiem, czy w ogóle jest jakikolwiek inwestor, który chciałby tutaj podejmować się tejże inwestycji.
Czy pani zdaniem rządzący obecnie też właśnie tak myślą jak pani o tej inwestycji? Oni już powinni to ogłosić, jeśli mają takie samo zdanie?
Ja nie wiem, co myślą rządzący. Widzę, że na pewno jest duży chaos do tego, jak kształtować miks energetyczny w Polsce, że każdy z przedstawicieli rządu mówi o innej dacie ukończenia pierwszej elektrowni atomowej. Inne stanowisko ma minister przemysłu, inne stanowisko ma minister klimatu, więc jest gigantyczny chaos, jeśli chodzi o tę sprawę i obawiam się, że nikt nie chce wziąć odpowiedzialności, tak, za to, żeby tą elektrownię od początku do końca i tą całą inwestycję zrealizować, bo nie zrobił tego PiS, który mógł przez 8 lat przecież duży postęp zrobić w tych pracach, a tego postępu nie było. Mamy rok nowego rządu i tego postępu w pracach też dalej nie ma.
A co brak tej elektrowni oznacza dla Konina, dla okolic?
Na ten moment to jest utrzymanie stanu teraz tego, który mamy na dzisiaj, tak? Natomiast problem, to nie jest tylko problem Konina, to nie jest problem tego miasta, tylko w ogóle to jest problem szerzej Wielkopolski, czyli miast, byłych miast wojewódzkich, które tracą obecnie swoje funkcje społeczno-gospodarcze. I niestety nie będzie lepiej, bo niestety, ale przemysł w dużej mierze i z Polski się wynosi poza Unię Europejską. W Wielkopolsce może my tego jeszcze tak nie widzimy, nie odczuwamy, ale niedawno przecież Beko pod Łodzią zwalnia dwa tysiące osób też, bo po prostu nie ma możliwości dalej prowadzenia tutaj tej działalności i to będzie niestety w tym kierunku zmierzało, o ile nie zmieni się sytuacja gospodarcza w kontekście takim kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, prowadzenia biznesu w Polsce, cen energii, o czym mówi raport Dragiego, że mamy w Europie najwyższe ceny energii, dużo dwukrotnie, trzykrotnie wyższe ceny energii niż w Stanach Zjednoczonych, niż w Chinach, a przypomnę, że w Polsce mamy jeszcze wyższe ceny energii w porównaniu do reszty Unii Europejskiej.
I właśnie o cenach energii mówiła pani w Parlamencie Europejskim. Było to jedno z pani wystąpień właśnie w Parlamencie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Czas nam się niestety skończył. Anna Bryłka, poseł do Parlamentu Europejskiego z Konfederacji, była dzisiaj naszym gościem.